Państwo, przyłączę się do tych pozdrowień. Być może to ostatnie pozdrowienia chciałem przekazać od braterstwa pozostałych braci ze zgromadzenia z Lublina. Na tej opoce zbuduję kościół mój. Są to, drodzy braterstwo, znane słowa, które wypowiedział Pan Jezus do Piotra, a zapisał je ewangelista Mateusz. Dzisiaj, drodzy braterstwo, postaram się cytować wyłącznie znane wersety, które większość braterstwa zna na pamięć. Ale kochani, zacznijmy od początku. Słyszeliśmy w dniu dzisiejszym dwa tematy na temat misji Kościoła, misji zewnętrznej, misji wewnętrznej. Ja, drodzy braterstwo, chciałbym zacząć od pytania, tak jak brat Piotr na poprzednim temacie pytał. Co to, drodzy braterstwo, jest w ogóle Kościół? Okazuje się, że po ostatnich wydarzeniach, jakie miały miejsce w naszym kraju, pojęcie słowa Kościół jest bardzo niezrozumiałe, zupełnie pomieszane, a w końcu powiem nieprawdziwe. Posłuszmy się kilkoma cytatami, dosłowne cytaty. W niedzielę w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha albo Świętego Józefa księża mówili o potrzebie niesienia pomocy ludziom, którzy ucierpieli podczas ostatniej powodzi. Cóż, drodzy braterstwo, znaczą te słowa? Kościół pod wezwaniem Świętego Józefa, może Gabriela. Każdy święty ma swój kościół, ma swój budynek, świątynię. Świętych w takim zrozumieniu jest bardzo wielu. Matematyk powiedziałby, że nieskończenie wiele mamy świętych. Zatem nieskończenie wiele jest kościołów, w przeciwieństwie do nauki Pisma Świętego, która mówi, że kościół jest jeden. Kolejny cytat. Na zakończenie konferencji plenarnej Episkopatu Polski biskupi wydali oświadczenie, że Kościół nie zajmie stanowiska w nadchodzących wyborach do Sejmu. W tym zrozumieniu, drodzy braterstwo, Kościół to biskupi. Ale nie wszyscy biskupi, jedynie ci wchodzący w skład episkopatu. Zatem, kochani, w każdym kraju, gdzie jest episkopat, jest jakiś kościół, który może zająć zupełnie inne stanowisko w tej samej sprawie. Kolejny cytat. W chłodzie i deszczu Kościół Polski pożegnał Ojca Świętego. Ten cytat, drodzy braterstwo, dowodzi, że Kościół Polski, a jest ich znacznie więcej, to wierni wyznania katolickiego w Polsce, w Brazylii, w Meksyku. W tym zrozumieniu kościołów jest tyle, ile jest krajów katolickich na świecie. I ostatni cytat. Benedykt XVI w wydanej encyklice zawarł stanowisko Kościoła w sprawie eutanazji. Z tego cytatu wynika, że Kościół utożsamiany jest z papieżem. Zatem Kościół to świątynia, innym razem grupa biskupów albo wszyscy wierni wyznania katolickiego. A może Kościół to jego zwierzchnik? W tym miejscu, drodzy braterstwo, należałoby jeszcze wytłumaczyć pojęcie Kościół powszechny, Kościół prawosławny, katolicki, judaistyczny czy Kościół hierarchiczny. Widzicie, braterstwo, to zamieszanie pojęć? Powtórzę. Pojęcia na temat Kościoła są niezrozumiałe, pomieszane i nieprawdziwe. Co zatem Na temat Kościoła mówi Pismo Święte. Zdaję sobie sprawę, drodzy braterstwo, że nie przytoczę wszystkich fragmentów Słowa Bożego, gdzie jest mowa o Kościele, ale poruszę tylko wybrane aspekty tego tematu. Słowo Kościół w Nowym Testamencie tłumaczone jest z greckiego słowa eklesia, które oznacza powołanie lub powołany lud. Apostoł Paweł w liście do Kolosan, pierwszy rozdział, werset 18, cytuje słowa mówiące o naszym Panu. On także jest głową ciała, Kościoła. W tym wersecie użyte zostało greckie słowo eklesia, podobnie jak i w wersecie apostoła Pawła z listu do Efezjan, pierwszy rozdział, 22 i 23 werset. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Pan Jezus, drodzy braterstwo, powiedział w Ewangelii Jana 15, rozdział, werset 19. Jam was wybrał z tego świata. Słowa te stosują się do klasy Kościoła i dowodzą, że w przeciwieństwie do ludzkich, ekumenicznych wysiłków Pan nie usiłuje nawrócić świata i uczynić ze wszystkich ludzi członków Kościoła, ale Pan wybiera swój lud spośród ludzi całego świata. Apostoł Jakub, przemawiając do starszych w Jerozolimie, opisując ten wybór, powiedział tak. Dzieje apostolskie, cytuję, 15 rozdział, werset 14. Jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. Tutaj, drodzy braterstwo, jest powiedziane o wybraniu ludu dla imienia Jego z pomiędzy wielkiej liczby pogan. Oznacza to, że członkowie tego wybranego ludu będą dziećmi Bożymi. Staną się członkami Jego rodziny. Apostoł Jan w swoim widzeniu widział ten lud i określił jego liczbę. Księga Objawienia, 14 rozdział, przepraszam, werset 1. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Klasa Kościoła, drodzy braterstwo, 144 tysiące. Powiem, mała gromadka w porównaniu do 6 800 milionów ludzi, którzy zamieszkiwali Ziemię w styczniu 2010 roku. Widzicie, braterstwo, 144 tysiące do tych prawie 7 miliardów to są 0,02 promila. Mała gromadka, prawda? Ja już nie wchodzę w obliczenia, gdybyśmy te 144 tysiące liczyli w porównaniu do wszystkich ludzi mieszkających na Ziemi do 2010 roku, bo ten ułamek byłby jeszcze znacznie, znacznie mniejszy. Obecnie lud ten jest spłodzony z ducha i powołany do wyższego stopnia życia, które otrzyma przy zmartwychwstaniu. W pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, w wersecie 2, czytamy tak. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jaki jest. Dzisiaj lud ten to dzieci Boże, w przyszłości członkowie wywyższonego i uwielbionego Kościoła. Wprawdzie nie wiedzą, jak będą wyglądać po zmartwychwstaniu, to jednak na podstawie słów Pisma Świętego zdają sobie sprawę, że będzie to wysokie stanowisko. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w wersecie 17, kontynuując tę myśl, mówi bardzo wyraźnie, znają braterstwo, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Ten sam apostoł Paweł, mówiąc o roli Kościoła w przyszłości, określa tę rolę takimi słowami. List do Rzymian, 2 rozdział, odczytam werset 7. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. To jest, drodzy braterstwa, przyszła rola Kościoła. List do Rzymian, 5 rozdział, 1 i 2 werset. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Takie słowa pisze apostoł. Słowa te dowodzą, że obecnie członkowie klasy Kościoła chlubią się nadzieją chwały Bożej, którą osiągną przy zmartwychwstaniu, podobnie jak nasz Pan, kiedy wstąpił na niebiosa i usiadł po prawicy Bożej. Umysły ludzkie, drodzy braterstwo, nie są w stanie zrozumieć, co znaczy określenie chwała Boża. Ale na podstawie pewnych fragmentów Pisma Świętego w pewnym stopniu, kochani, możemy te słowa zrozumieć. Pan Bóg powiedział, że w słusznym czasie nastąpi pojednanie człowieka z Bogiem. Słuszny czas na to dzieło to panowanie Królestwa Chrystusowego, a klasa Kościoła będzie uczestniczyć wraz z Jezusem w zarządzaniu tym Królestwem. I to jest, drodzy braterstwo, właśnie część dziedzictwa z Jezusem Chrystusem, które otrzyma Kościół. Apostoł Piotr pisze bardzo podobne słowa w 2 liście, 1 rozdziale, a w wersecie 4. Przez które darowane wam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Ci powołani ze świata członkowie królewskiej rodziny Bożej, uczestnicy boskiej natury, jak mówi apostoł, są bardzo drogim ludem dla Pana Boga. O nich Pismo Święte mówi jako o szczególnym narodzie, bardzo gorliwym i pełnym dobrych uczynków. Jest to, drodzy braterstwo, rzeczywisty lud Boży. To są klejnoty, które w przyszłości ozdabiać będą boską koronę. Prorok Izajasz, 61 rozdział, werset 10, pisze charakterystyczne słowa. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienne, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. I w 62 rozdziale, a 3 wersecie ten sam prorok Izajasz dodaje: będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zwojem w dłoni Twojego Boga. Apostoł Piotr, mówiąc o Kościele, pisze tak, w pierwszym liście Piotra, 2, werset 9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Słowa te mówią, że ród wybrany, członkowie klasy Kościoła w przyszłości otrzymają królewskie stanowiska. W wieku tysiąclecia będą królami i kapłanami. Razem z Chrystusem będą przyprowadzać ludzkość do harmonii z Bogiem. I właśnie o tym pisze Jan w Księdze Objawienia, 20, werset 6. Przeczytajmy sobie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Drodzy braterstwo, spróbujmy uporządkować nasze myśli. Przytoczone wersety pozwalają stwierdzić, że po pierwsze, Kościół to nie człowiek, nie budynek, nie wszyscy wierni, ale Kościół to wybrany lud. Dlatego bardzo często dla podkreślenia tego faktu mówi się klasa Kościoła, wybrany lud. W Piśmie Świętym grecki wyraz eklesia przetłumaczony został na Kościół, który oznacza lud wybrany, lud powołany, oblubienica baranka, naród święty, królewskie kapłaństwo. Dlatego, drodzy braterstwo, może być stosowany zamiennie dla określenia tej samej klasy ludzi. Klasy Kościoła. Po drugie, klasa Kościoła to nie wszyscy wierni, ale ograniczona liczba 144 tysiące członków. Głową Kościoła jest Chrystus. Po trzecie, lud święty, Kościół wybierany jest w wieku Ewangelii spośród poświęconych na służbę Bogu ludzi zamieszkujących nie tylko Polskę, Francję czy Stany Zjednoczone, ale spośród ludzi zamieszkujących wszystkie kraje świata. Po czwarte, o przynależności do klasy Kościoła decyduje nie człowiek, nawet nie grupa ludzi, ale sam Pan Bóg na podstawie przymierza poświęcenia, ofiarowania i wytrwania w tym przymierzu. Żaden człowiek na świecie nie wie, kogo Pan Bóg wyróżni udziałem w klasie Kościoła. I ostatnia sprawa. Kościół wybierany w wieku Ewangelii przez cały ten okres czasu jest na próbie. W przyszłości otrzyma najwyższą nagrodę na poziomie życia duchowego wraz z Chrystusem będzie zaprowadzał Królestwo na ziemi. Życie wieczne na poziomie duchowym. Nagroda, drodzy braterstwo, wspaniała, powiem tak, największa z możliwych. I, kochani, rodzi się pytanie, jak zatem żyć? Co robić, aby znaleźć się w gronie ludu wybranego, a tym samym zdobyć taką nagrodę. Problem jest wielowątkowy. Zdaję sobie sprawę, że wobec tej chwili mogę poruszyć w zasadzie fragment jednego z tych wątków. Odpowiedź na to pytanie, jak żyć, jest kwestią złożoną. Nagrodę, drodzy braterstwo, daje Pan Bóg. Zatem nikt z ludzi do końca nie wie, czy ją otrzyma. Tak bardzo pragnę i tak bardzo się staram, ale ostatecznego wyboru dokonuje Stwórca. Skoro ja nie wiem, czy to właśnie ja zasłużyłem na udział w klasie Kościoła, tym bardziej, drodzy braterstwo, nie mogę wiedzieć, czy na ten udział zasłużyła moja siostra, czy drugi brat. Przypomnę. Wyboru członków Kościoła dokonuje Pan Bóg na podstawie przymierza poświęcenia, ofiarowania i wytrwania w tym przymierzu. Rozwińmy pierwszy temat, przymierze poświęcenia. Kwestię tę, drodzy braterstwo, wyjaśnił Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem. Zacytuję znowu znany braterstwu werset z Ewangelii Jana, 3:3. Zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Co, drodzy braterstwo, oznacza narodzenie na nowo? Tutaj możemy się zastanawiać i dyskutować. Pan Jezus bardzo dobitnie wytłumaczył to Nikodemowi w wersecie 5. Przeczytajmy ten werset. Zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Narodzenie z wody i z ducha to podstawowy warunek wypełnienia przymierza poświęcenia. Ktoś, drodzy braterstwo, może pomyśleć tak, że wystarczy poświęcić się Panu Bogu na służbę, aby mieć udział w Jego Królestwie. Nie, drodzy braterstwo, to jest błędne rozumowanie. Poświęcenie to dopiero pierwszy krok na tej długiej drodze prowadzącej do Królestwa Bożego. I tutaj, kochani braterstwo, pojawiają się pierwsze wątpliwości. Znane są przecież myśli, że jeśli ktoś poświęcił się po określonej dacie, to nie może liczyć na udział w Królestwie Bożym, ponieważ Pan Bóg zamknął już powołanie, Kościół jest skompletowany i nigdy więcej nie może się tam dostać. Zauważcie, drodzy braterstwo, Pan Bóg kompletuje swój lud, a człowiek chce dyktować warunki, na jakich to kompletowanie ma się odbywać. Dotąd tak, a dalej nie. To mówi człowiek. Zdarzają się też, drodzy braterstwo, krańcowo odmienne poglądy. Są bowiem osoby, które pomimo tak wyraźnych słów Pana Jezusa twierdzą, że do udziału w klasie Kościoła chrzest wodny nie jest potrzebny. No bo po co to komu, prawda? Wystarczy poświęcić się w sercu. Zacytuję słowa. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Druga kwestia, drodzy braterstwo, ofiarowanie. Poświęcenie, przejdźmy do ofiarowania. Poświęcając się Panu Bogu na służbę, składamy na Jego ołtarzu własną ofiarę. Ofiarujemy swoje ciało i związane z nim przywileje w służbie dla Boga. Ofiarowanie to, drodzy braterstwo, rzeczywisty chrzest, śmierć Jezusa, który trwa całe nasze życie aż do śmierci, kiedy to powinno narodzić się nowe stworzenie. Narodzenie nowego stworzenia to udział w klasie Kościoła, a to z kolei oznacza zdobycie największej nagrody, którą przygotował Pan. Mówiąc o ofiarowaniu, zacytuję znane braterstwu słowa, bo tylko takie mówiłem, będę cytował apostoła Pawła z listu do Rzymian, 12 rozdział, werset 1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Zatrzymajmy się w tym miejscu i zastanówmy. Co znaczą słowa ofiara żywa, święta i miła Bogu? Tutaj, drodzy braterstwo, pojawia się złożoność tego problemu. Patrzę w tej chwili na salę. Widzę większość osób poświęconych i zapewne każdy złożył swoją ofiarę na Bożym ołtarzu. Każdy z nas inaczej myśli. Pewnie w tej chwili każdy z nas myśli o czym innym. Różnimy się w poglądach, w sposobie rozumienia. Inaczej działamy. Każdego dnia przecież inaczej żyjemy. I, drodzy braterstwo, każdy z nas jest przekonany, że jego ofiara jest żywa, święta i miła Bogu. Jak zatem wytłumaczyć te różnice? Mówiąc o ofiarowaniu, apostoł Paweł pogłębia nieco tę kwestię w kolejnym, równie znanym braterstwu wersecie. 12 rozdział listu do Rzymian, werset 2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Mamy się, drodzy braterstwo, przemienić przez odnowienie umysłu naszego. Znowu pytanie. Na czym polega to odnowienie? Mamy odróżnić, co jest Bożą wolą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Zawsze, drodzy braterstwo, potrafimy to odróżnić. Mamy się nie upodabniać do tego świata. Gdzie, drodzy braterstwo, postawić granicę? Tu mi wolno, a tego już nie, bo to jest światowy zwyczaj. Różnimy się w pojmowaniu wielu spraw i dlatego każdy z nas gdzie indziej stawia granicę, którą nakreślił Pan Bóg. Ja oczywiście nie powiem braterstwu, w którym miejscu należy się zatrzymać i ani kroku dalej. Takiej oceny dokona sam Stwórca. I na tej podstawie, drodzy braterstwo, zakwalifikuje albo nie zakwalifikuje nas do klasy Kościoła. Apostoł Jan pisze bardzo wyraźnie i każdy z nas pewnie z pamięci zacytuje ten werset. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, werset 15. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. W tym wersecie apostoł Jan kontynuuje myśli apostoła Pawła. I znowu, drodzy braterstwo, zatrzymajmy się na chwilę przy tym wersecie. Jak objawia się miłość do świata? Kolejne pytanie. Zapewne każdy z nas poda inne przykłady takiej miłości. I zapewne każdy z nas jest przekonany, że jemu miłość do świata nie grozi. Apostoł pisał ten werset do innych braci. Na pewno nie do mnie. Tak powie wiele osób. Zauważmy. Apostoł pisał te słowa do poświęconych i ofiarowanych. Zatem pisał je również do nas. Gdzie zatem postawić granicę w miłości do świata? Na podsumowanie tej kwestii zacytuję słowa kolejnego apostoła, tym razem apostoła Jakuba. Pierwszy rozdział, werset 12. Czystą i nieskazitelną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Powstaje kolejne pytanie. Jak żyć, drodzy braterstwo, aby nie być splamionym przez świat? Czy to w ogóle jest możliwe? Pan Bóg w przyszłości poinformuje nas, jak wywiązaliśmy się z tego zalecenia. Przeczytam teraz słowa Jezusa, który powiedział do uczonych w piśmie. Każdy z nas dokładnie zna ten werset. Ewangelia Marka, 12 rozdział, werset 30. To jest pierwsze przykazanie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. To jest pierwsze przykazanie. To jest najważniejsze przykazanie. Gdyby, braterstwo, to największe przykazanie było jedynym warunkiem przynależenia do klasy małżonki barankowej, to ja jestem przekonany, że prawdopodobnie wszyscy dzisiaj tu obecni znaleźliby się w tej klasie. Znajdzie się ktoś na sali spośród braterstwa, kto nie miłuje Boga z całego serca, z całej myśli i z całej siły? Znajdzie się ktoś taki? Dlaczego więc nie wszyscy ofiarowani, ale tylko mała gromadka dostąpi przywileju uczestniczenia w klasie Kościoła? Dlaczego tak, drodzy braterstwo, jest? Przeczytajmy następny werset z Ewangelii Marka. Ten znany, braterstwo, 31. A drugie przykazanie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większe ponad to nie masz. Drodzy braterstwo, pierwszą część tego przykazania, mówiącą o miłości do Boga, jesteśmy w stanie wypełnić w 100%, prawda? Ale jak wypełnić przykazanie o miłości do bliźniego, skoro ten bliźni różni się ode mnie? Jak miłować brata, który myśli i mówi inaczej niż ja? Jak miłować brata, który mówi przykre słowa, nie takie, na które ja czekałem? Pomyślmy zatem, jak wypełnić to największe przykazanie. Apostoł Paweł idzie dalej. I w liście do Filipian, drugi rozdział, werset trzeci, pisze kolejne, jakże znane wszystkim słowa. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Miłuj bliźniego i miej go za wyższego od siebie. Jak zrealizować słowa apostoła w swoim życiu, skoro ten brat nie wyróżnia się niczym? Nie ma przecież wykształcenia, nie zajmuje żadnego szczególnego stanowiska, nie zna Biblii tak jak ja, nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, często się myli, nie umie nic załatwić. Jak mam miłować takiego brata i uznać, że jest lepszym ode mnie, skoro wszyscy wiedzą, że jest zupełnie odwrotnie, że to ja jestem wyższy od pozostałych braci, lepszy? Ja, braterstwo, nie odpowiem na to pytanie. Pozostawmy je naszemu Bogu. On sprawiedliwie to oceni i na tej podstawie zakwalifikuje albo nie zakwalifikuje do grona wybranych. Przejdźmy do kolejnego znanego wszystkim wersetu. Apostoł Paweł w liście do Żydów, 10 rozdział, werset 25 mówi: nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Zapewne, drodzy braterstwo, każdy z nas kiedyś cytował ten werset z pamięci, dedykując go drugiej osobie. Chciałbym teraz, aby słowa apostoła Pawła zostały skierowane do każdego z nas indywidualnie. Bracia, nie opuszczajmy wspólnych zebrań naszych. To takie proste i oczywiste wezwanie apostoła. Przeanalizujmy te słowa i zastanówmy się, jak to jest z naszą, jak to jest z moją frekwencją na nabożeństwach. W ciągu roku mamy, zakładam, 50 niedziel. Jakieś dodatkowe święta, dni, w których w niektórych zborach, dni robocze, kiedy odbywają się nabożeństwa, najczęściej środy, czwartki. W przeliczeniu, drodzy braterstwo, daje to jakieś 120 do 240 godzin spędzonych w zborze między braćmi w ciągu całego roku. Drodzy braterstwo, to stanowi mniej niż 10% czasu, jaki średnio przeznaczamy na pracę zawodową, pod warunkiem, że uczęszczamy na wszystkie nasze nabożeństwa. Są tacy bracia, którzy dziennie pracują kilkanaście godzin. W związku z tym te proporcje zupełnie inaczej będą wtedy wyglądały. Zazwyczaj frekwencja na zebraniach w dni robocze jest dużo mniejsza niż w niedzielę, prawda? Bracia w zborach, które organizują takie nabożeństwa, wiedzą dokładnie. Chciałbym teraz, aby każdy, kto nie uczestniczy w tygodniowych nabożeństwach zborowych, uświadomił sobie, że jego służba w przybytku pańskim każdego roku jest zdecydowanie mniejsza niż innych braci. Przypomnę słowa apostoła: nie opuszczając wspólnych zebrań naszych. Jeżeli teraz z jakichś powodów, ja nie mówię tutaj, nie wnikam, z jakich powodów ktoś taki opuści jedno niedzielne zebranie w ciągu miesiąca, frekwencja jego znowu spada. Zdarza się, drodzy braterstwo, że na drugim nabożeństwie w zborze frekwencja jest znacznie mniejsza niż na pierwszej godzinie. Czasami o frekwencji w zborze decyduje temat zebrania, mimo że wszystkie przecież są biblijne. Na to badanie pójdę, a na ten wykład nie, albo odwrotnie. Czasami, drodzy braterstwo, o frekwencji decyduje osoba brata przewodniczącego. Ten brat prowadzi, to ja nie muszę dzisiaj iść. Przypomnę werset poprzedni. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Bywa też, kochani braterstwo, tak, że ze względu na dużą ilość nieobecności Znacznie lepiej, łatwiej jest wymienić na niedzielę w ciągu roku, kiedy dana osoba zaszczyciła Bóg swoją obecnością. Szybciej jest wymienić, bo tych niedziel było tylko kilka w roku, kiedy ktoś był obecny. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, mówi apostoł. Ja, drodzy braterstwo, nie namawiam was do sprawdzania obecności innych braci, ale spróbujmy ten werset zastosować do siebie. Ja, braterstwo, proponuję, aby każdy z nas przy zakończeniu na przykład miesiąca przeanalizował sobie, czy był na wszystkich spotkaniach z Panem. Czy rzeczywiście ma usprawiedliwienie wszystkich nieobecności w zborze? I to, drodzy braterstwo, nie chodzi o wytłumaczenie się przed braćmi, ale chodzi o czyste sumienie przed Bogiem. Bo to przecież On w przyszłości zakwalifikuje albo nie zakwalifikuje nas do klasy Kościoła. Zdaję sobie sprawę, że to przecież nie sama obecność na zebraniach decyduje o naszym rozwoju. Bo można być na zebraniu i nic więcej nie wiedzieć. Poza tym, że się było. Nie sama obecność, drodzy braterstwo. Ale obecność jest elementem takim, która powoduje, może spowodować nasz lepszy rozwój. W cytowanym wersecie apostoł Paweł mówi: nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy. Moja obecność w zborze powinna być otuchą dla innych. Znowu można zastanawiać się, czy rzeczywiście tak było zawsze. Czy wywiązałem się z tego apostolskiego zalecenia? A może przyszedłem na zebranie po to tylko, żeby udowodnić drugiemu bratu, że on się pomylił, że racja była po mojej stronie? Czy w ten sposób dodałem otuchy mojemu bratu, innym braciom? Przeczytam werset apostoła Jana, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, werset 13. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my powinniśmy życie oddawać za braci. Co znaczy oddawać życie za braci? Pozostawię ten werset bez komentarza. Jakbyście braterstwo sami się zastanowili nad tym, żeby każdy z nas to przeanalizował. Pozostawię też bez komentarza cały szereg innych wersetów. Z listu do Rzymian, 15 rozdział. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności sławy, a nie mieć upodobania w samym sobie. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Bóg Ojciec zadecyduje, czy rzeczywiście wszystko w naszym życiu stało się nowe. Jest, drodzy braterstwo, cały szereg wersetów, słów, zaleceń, nakazów, zakazów, które poświęcony lud powinien respektować, aby swoje ofiarowanie uczynić pewnym. Przytoczyłem kilka wybranych wersetów, które dotyczą jedynie pewnych aspektów złożonej przez nas ofiary. Brat Sygnowski mówił o innych aspektach. To wszystko jak gdyby układa się w jakąś całość. Jestem przekonany, że obaj zapewne o wszystkim znowu nie powiedzieliśmy. Powiem jeszcze króciutko, trzeci element, wytrwanie w ofiarowaniu. Poświęcenie, ofiarowanie i wytrwanie w ofiarowaniu. Na równi z poprzednimi elementami, poświęceniem, ofiarowaniem, bardzo istotną rolę w osiągnięciu nagrody wysokiego powołania odgrywa wytrwanie w postanowieniu. Zazwyczaj na początku wąskiej drogi Człowiek ma dużo siły i energii, chce pracować, działać, coś zmieniać, chociaż nie zawsze wie, w jaki sposób to robić. Z biegiem czasu zapał stygnie, zaczyna brakować sił, coraz trudniej przychodzi walczyć z indywidualnymi słabościami i dolegliwościami ciała. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale Pan Jezus mówi do swoich uczniów o czasach, które są w szczególny sposób bliskie wszystkim obecnie żyjącym. Ja zacytuję fragmenty od 6 wersetu. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przetoż miłość wielu oziębnie. Znane są te opisy nam, dzisiaj żyjącym. A ja chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić słowa 13 wersetu. Mówi Pan. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. W takich czasach, mimo słabości, trudności własnego ciała i otaczających nas okoliczności, jeśli ktoś wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Bardzo podobne słowa zapisał ewangelista Mateusz w 10 rozdziale 22 wersecie. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Poświęcenie, ofiarowanie i wytrwanie w przymierzu z Bogiem do końca swoich dni to podstawowe warunki, spełnienie których, ktoś powie, gwarantuje, ja powiem, przybliża do nagrody, jaką Bóg przygotował swoim wiernym. Stwórca przygotował nagrodę, Stwórca kompletuje klasę Kościoła, dla której ta nagroda jest obiecana. My gorąco pragniemy, staramy się, ale w zasadzie do końca nie wiemy, kto z nas znajdzie się wśród ludu wybranego. Czy sami tam będziemy? Popatrzmy, drodzy braterstwo, na tę sprawę nieco inaczej. A może dzisiaj obok mnie siedzi na ławce zdobywca najwyższej nagrody? Czy nie jest, drodzy braterstwo, zaszczytem podać rękę osobie, którą Pan Bóg w przyszłości obdarzy życiem wiecznym? Czy nie jest przywilejem nieść dzisiaj pomoc siostrze lub bratu, członkowi klasy Kościoła? Pan Bóg decyduje, Pan Bóg dokonuje wyboru. Na podstawie naszego poświęcenia, ofiarowania i wytrwania. Zatem nasz wkład jest również istotny, bardzo wielki. Najważniejszy. Jesteśmy przekonani, że Pan Bóg dokona sprawiedliwej oceny. Powtórzę słowa za apostołem Piotrem. Drugi list Piotra, 1 rozdział, 10 werset. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Z głębi serca, braterstwu, życzę osiągnięcia tej nagrody, jak i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.